Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania.
Dom z papieru. Kto z Was, proszę się przyznać, bez bicia, oglądał taki serial na Netflixie? Okej, jest kilka osób. Nie wiem, czy jest z czego być dumnym. Serial, jak to serial jest jaki jest. Nie będę go reklamował w żaden sposób, ale tytuł mi się bardzo spodobał, ponieważ wierzę, że tak jak zaczęliśmy nasz rok, styczeń, od tematów, którym była ogólnie rzecz biorąc wizja i kierunek na najbliższą dekadę, na najbliższe lata, to wierzę, że kolejnym z tych ważnych tematów, które musimy poruszyć, to są nasze domy. To są nasze rodziny, to są nasze małżeństwa, to jest to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, być może nawet naszych sypialni, być może właśnie w tamtych miejscach, które są ukryte. Dlatego, że wierzę, że chrześcijaństwo ma sens, jeśli naprawdę wędruje do naszych domów. Do wszystkich oczywiście miejsc naszego życia. O, dzień dobry, Bożenko i Staszku. Jak to się stało, że jesteś tak daleko? Okej. Okay. A, dobrze. Okej. Okay. Chrześcijaństwo ma sens, jeśli trafia pod nasz adres. Bo jeśli mamy tylko o nim słuchać w niedzielę, jeśli mamy tylko o nim słuchać na YouTubie, aż znajdziemy tego fajnego kaznodzieje albo kogoś, kto tam nas podekscytuje, ale nic się nie wydarzy w domu, to nie ma większego sensu. Więc wierzę, że dlatego dom z papieru, ponieważ chciałbym, żebyśmy się skupili na czymś trwałym i zobaczyli, co my budujemy jako ludzie wierzący. Czy czasami nie jest tak, a nikt z nas tak by nie chciał, żeby nasze rodziny, nasze domy właśnie wyglądały tak jak ten tutaj z papieru. Że kiedy przyjdzie troszeczkę ognia, to on spłonie tak. Kiedy pojawi się coś, jakiś konflikt, jakaś burza, to było nieprzewidziane, ale jeśli słyszeliście, to coś tam się dzieje na dworzu. Jeśli pojawi się coś, to że nasz dom po prostu nie wytrzyma tego. A wierzę, że to nie jest Boży plan dla ciebie i dla mnie, żebyśmy budowali coś, co z zewnątrz wygląda pięknie. Z zewnątrz wygląda nawet nieźle. Ale w środku, za zamkniętymi drzwiami, nikt nie chce mówić, co się tam dzieje. Nikt nie chce mówić, co się tam dzieje. No więc tak, zaczynając mówić w ogóle o naszych domach, myślę, że i o rodzinach, musimy sobie powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że Bóg jest autorem tego pomysłu odnośnie rodziny, dla ciebie i dla mnie. Z całym szacunkiem do nas i do ludzkości, do ludzi. Wiecie, pomyślcie sobie, wysłaliśmy człowieka w kosmos. Może ty osobiście, ja nie wysłałem, no, ale wiemy, jako ludzkość wysłaliśmy ludzi w kosmos. Udało nam się sfotografować w tym roku czarną dziurę po raz pierwszy, prawda, Łukasz? Tak. Nie Łukaszowi się udało, ale tak ogólnie, tak? Ale prawie, też robił zdjęcia. Zobaczcie, każdy z was używa dzisiaj smartfonów. Mam nadzieję, że do robienia notatek z dzisiejszego kazania, nie do siedzenia na Facebooku. Jak ktoś oficjalnie siedzi na Facebooku, to prawie że grzech. Grzech ciężki. Udało nam się odkryć takie urządzenia, ekrany i to wszystko. 5G, 4G i w ogóle i tak dalej. Technologia poszła tak do przodu. A jednak zobaczcie, jeśli chodzi o taki zwykły pomysł na rodzinę, on pochodzi od Boga. Pomysł na to, żeby był mężczyzna i kobieta, którzy tworzą rodzinę, pochodzi od Boga. Czytamy o tym na samym początku Pisma. Pisma Świętego. Jest napisane tak, niedobrze człowiekowi, żeby był sam. Niedobrze, żeby był człowiek sam. Powiedzmy razem, uff. Niektórzy wiem, że lubicie być sami. Ja czasami też potrzebuję chwil samotności. Ale ogólnie Bóg powiedział, niedobrze jest, kiedy człowiek jest sam. I później powiedział tak, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją. Powiedzmy razem, wow. I staną się jednym ciałem. Więc rodzina jest Bożym pomysłem dla człowieka. Nie myśmy to wymyślili, Bóg to tak ułożył, Bóg to tak stworzył, żeby mężczyzna, powiedzmy razem mężczyzna i kobieta, żeby stworzyli rodzinę. Zastanawiałem się ostatnio na tym i to jest niezwykła w tym rzecz, bo Bóg jest zafascynowany życiem. Wszystko, cokolwiek on tworzy, ma w sobie ten potencjał do przyniesienia kolejnego życia. Dlatego prawdziwa rodzina ma sens wtedy, kiedy jest i mężczyzna, i kobieta. Amen. Tak. Ciekawe również jest, jeśli chodzi o rodzinę, że większość Polaków, większość z nas, statystyki to pokazują, nasz poziom szczęścia jest uwarunkowany tym, jak jest i jak dzieje się w naszej rodzinie. Kiedy w ogóle myślimy o szczęściu, to pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy, ten wyznacznik, to jest nasza rodzina, to jest nasz dom, to są te nasze najbliższe relacje. Na drugim, słuchajcie, miejscu jest dopiero zdrowie. Na trzecim spokój. Nie wiem, czy chodzi o święty spokój, ale chodzi chyba może o takie życie w spokojnym. I czwarte to jest uczciwe życie, jako kolejna wartość, wyznacznik pewnego szczęścia. Ale na samym początku większość z nas, kiedy mówimy o tym takim poczuciu, hej, czy ja jestem szczęśliwy, czy ja budzę się, czy wszystko jest okej, nasze myśli jakoś automatycznie idą do naszego domu. Tak mówią przynajmniej statystyki. Ale nie wiem, czy zauważyliście, że dzisiaj naprawdę żyjemy w niezłych czasach. Niezłych, skomplikowanych czasach, gdzie rodzina i sam ten Boży pomysł zaczyna być w pewien sposób zdeformowany, zniekształcony albo potrząśnięty. Nie wiem, czy to zauważyliście wśród swoich znajomych, wśród ludzi, z którymi pracujecie. Jak wielu z nich, przypomnij sobie, jak wielu z nich ma, możemy powiedzieć, taką rodzinę według Bożego wzoru. Jak wielu z nich. Ja byłem zadziwiony. Ostatnio z Anetką poznaliśmy naszych nowych sąsiadów. Przez jakieś 9 miesięcy, słuchajcie, nie mieliśmy sąsiadów z jednej strony w naszego mieszkania. I taki był względny spokój. I dopóki oni się nie wprowadzili, ci nowi sąsiedzi jakieś 3 miesiące temu. Jeśli ktoś z was mieszkał kiedykolwiek w bloku albo mieszkasz, to wiesz, że okazuje się, że te ściany są jakieś takie bardzo cienkie, bardzo cieniutkie. I wiecie, my mamy tych sąsiadów, są przesłodcy, zbyt dobrze ich nie znam. Natomiast wielokrotnie już mieliśmy taką okazję uczestniczyć w ich rodzinnych kłótniach i konfliktach. I to nie dlatego, że ja czy Anetka stoimy ze szklanką, bo uwierzcie mi, okazuje się, że nie musimy stać ze szklanką. Wszystko elegancko słychać. Zwłaszcza kiedy jest podniesiony głos. I ja, wiecie, miałem kilka myśli na ten temat przy ostatnim konflikcie moich sąsiadów. Byłem zadziwiony i jestem zadziwiony, jaka ilość wulgarnych słów padała od mężczyzny w kierunku jego żony, a później od żony w kierunku tego biednego mężczyzny, a później od mężczyzny w kierunku dosłownie takiego bajtla. Możecie sobie wyobrazić słowa, te wszystkie, które my znamy, o których tutaj się nie mówi. Tak? Słowa zaczynające się na... Tak? A, B, C, D. Cały alfabet. Ja pamiętam, siedziałem za Anetką, mówię sobie, Boże, co jest grane? Mówię, co to jest za standard rozmawiania ze sobą? Co to jest za standard rozmawiania z takim małym dzieckiem, który być może ma w tej chwili 5 lat, jedyne, co słyszy od ojca, to A, B, C, D, E, F i tak dalej. Jestem zadziwiony, jestem w szoku, w jakim standardzie ludzie potrafią żyć. I wy również wiecie, jak to bywa w domach, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Więc w dzisiejszych czasach naprawdę jest dosyć trudno. Okazuje się, że rodzina i sam ten Boży pomysł oryginalny jest mocno wykręcony. Mocno wykręcony. Czy wiecie, że ponad połowa, prawie połowa małżeństw, związków, które się pobierają, ludzi, którzy się pobierają, rozwodzi się w Polsce? To jest już taka norma, się staje, że ludzie, którzy idą do tego ślubnego kobierca, mówią sobie tak, po jakimś czasie wiadomo, że powiedzą sobie goodbye. Do zobaczenia nigdy. Tendencja jest taka, że coraz mniej ludzi decyduje się w ogóle na ślub. Raz, że to kosztuje. Tak? Ktoś z was wie, że to kosztuje? To jest dosyć drogie. Dwa, że ludzie nie chcą deklarować się, no bo wiadomo, jak się coś wydarzy, no to zawsze mają tą możliwość, żeby zmienić. więc pożyją sobie w jakiś sposób. Ciekawe. Ciekawe jest, że coraz częściej spotykamy się z takim stwierdzeniem jak rodzina patchworkowa. Ktoś z was kiedyś to słyszał? To jest taka rodzina, która składa się, to jest jakby rekonstrukcja rodziny. Tak to mówią gdzieś tam naukowcy. Że powiedzmy mężczyzna, który jest rozwiedziony, a być może ma dzieci również z poprzedniego związku, spotyka kobietę, która jest również po rozwodzie lub po jakimś związku i również ma dzieci i oni próbują odbudować swoją rodzinę w jakiś sposób, stworzyć dom na nowo. Wow. To jest coraz częstsza rzecz. Ciekawe, że nasze rodziny wyglądają również jest coraz trudniej zachować ten Boży wzór. Ten Boży pomysł, on jest coraz bardziej wykręcony. Nawet zobaczcie, kiedy oglądamy telewizję dzisiaj, jest coraz częściej pokazane, że tak na dobrą sprawę rodzina nie musi wyglądać, że jest mężczyzna i kobieta. Prawda? Coraz częściej dzieciom mówi się, że mogą sobie wybierać, kim mogą być. Jeśli rodzi się dziewczynka, może sobie wybrać, czy na pewno chce nią być. Wiecie, nawet kiedy oglądamy bajki, ostatnio byłem zadziwiony, ale nawet jest jedna z popularnych bajek, I to coraz częściej się pojawia dzisiaj, że te różne wątki homoseksualne są bardzo sprytnie przemycone do takich pięknych treści jak bajki, gdzie są pokazane dwie koleżanki, które jakoś tak mają się ku sobie i dla dzieci staje się to coraz większą normą. I my wiemy, że ten temat jest stary jak świat. O nim Biblia już mówi na samym początku, ale dzisiaj przy użyciu nowych technologii, nowych możliwości, ludzie coraz śmielej to pokazują. Mówię to po prostu, żeby nam pokazać pewien obraz rodziny, z jakim my się troszeczkę zderzamy dzisiaj. Oczywiście temat aborcji, tak? To też jest jeden z takich, których czasami próbujemy nie ruszać, ale my wiemy, że miliony dzieci są zabijane każdego roku. Wow, bardzo interesujące. Ciekawe, że rola kobiety i rola mężczyzny jest również mocno wykręcona. Wykręcona. Według Bożego standardu to mężczyzna jest głową domu. Jest dzisiaj większość kobiet, więc nie ma na to amen. Ale ja tylko mówię nie tak, jak sam uważam, bo mi się to też może nie do końca podoba, ale według Bożego Słowa i Pisma, które daje nam pewne granice naszego myślenia o rodzinie, tak jest, że mężczyzna musi zająć określoną przez siebie rolę i kobieta również. Ale wiemy, że jest to wykręcone. I dzisiaj faceci są coraz mniej męscy, a kobiety coraz bardziej męskie. Przeraziłem się parę miesięcy temu, jak pamiętam, poszliśmy z moją żoną do jakiegoś jednego ze sklepów męskich. Ja nie mogłem na siebie nic znaleźć, bo wszystko wyglądało tak, jakby to powiedzieć, troszeczkę kobieco. A ona zaczęła widzieć w tych rzeczach niektórych coś fajnego dla siebie. Ja mówię, Boże, myśmy pomylili sekcję. Co jest grane? Wiem, że to jest taki może trywialny przykład, ale to jest dziwne. To jest dosyć skomplikowane. Nasze życie również i życie naszych znajomych coraz bardziej przypomina takie dlaczego ja. Albo trudne sprawy. Ktoś z was oglądał kiedyś te programy? Ktoś z was kiedykolwiek widział coś takiego jak dlaczego ja, albo trudne sprawy? Proszę, przyznajcie się, chociaż na chwilę. Żebyśmy... Okej. Jejku. Więc wielu z was wie, że tam często są pokazane związki, które są tak mocno skomplikowane. Relacje między ludźmi, które nie mają żadnych granic. Mężczyzna jest z jedną kobietą, później jest z drugą, później z trzecią, później na weekend ma cztery, później wraca do kolejnej, później zdradza ją z kolejną i to wszystko jest po prostu jeden wielki miszmasz. I niestety te scenariusze są napisane przez życie. Przez życie, które gdzieś tam ma miejsce za tymi zamkniętymi drzwiami naszych domów. Teraz ktoś z was może pomyśleć, zaraz, jak, co ty mówisz? Może tak jest gdzieś tam, ale nie u nas. No niestety, statystyki również pokazują, że w domach chrześcijańskich też nie dzieje się zbyt dobrze. Dlatego mamy tą serię na temat domu z papieru. Ponieważ niestety okazuje się, że wielu z nas często żyje na zewnątrz czymś, co wygląda ładnie, ale w środku... Coś jest nie tak, coś nie zatrybia. Coś nie zatrybia i później my czasami jako społeczność dziwimy się, że być może nasi znajomi po jakimś czasie, wow, czemu oni mają taką masakrę w domu? Czemu ich dzieci nie przychodzą już do kościoła? Dlaczego dzieją się jakieś tragedie? Że ludzie zaczynają się rozwodzić albo wow. Bo okazuje się, że nie możemy mówić tylko o tym, że źle dzieje się na świecie. Gdzieś tam, ale również żyjemy otoczeni pewną kulturą, żyjemy w miejscu, które jest trudne, gdzie wartości wszystkie są zachwiane i wykręcone i to również mocno wpływa na nasze domy. Ale wierzę, że to nie jest plan Boży dla mnie i dla ciebie, żebyśmy żyli w wykręconym pomyśle. Dlatego, że Bóg dobrze wie, że nasze poczucie szczęścia zależy właśnie od naszego domu, od mojego i twojego kontaktu ze swoją żoną, mężem, od tego, jak jest. Budzisz się i zastanawiasz się, wow, jak dzisiaj jest, co się działo wczoraj, co latało wczoraj, jakie sztućce. To wszystko wraca. Więc dzisiaj chciałem sobie zadać to pytanie. Jeśli jest tak źle, bo wydaje mi się, że jest trudno i jest ciężej, ale zadałem sobie to pytanie, dlaczego? Bo zadajmy sobie to pytanie, dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że ten Boży pomysł na rodzinę jest coraz bardziej wykręcony i jest nam coraz trudniej? Nawet w kościołach. Nawet w kościołach. A wiecie, jak to jest w kościołach? W kościołach o rzeczach często trzeba milczeć. Rzadko jest tak, że się naprawdę mówi, jak jest. Oczywiście nie w naszym kościele. My lubimy zawsze mówić o tym wszystko, prawda? Mamy swoje małe grupy, na których dużo się dzieje i ludzie potrafią pomóc sobie nawzajem, modlą się o siebie nawzajem. Tak jest na naszych małych grupach, prawda? Kiedy potrafimy się wspierać i potrafimy zachować w tajemnicy, jeśli ktoś przez coś przechodzi, przeżywa i potrafimy być prawdziwym wsparciem. Wierzę, że to jest coś, co dzieje się na małych grupach w naszym kościele. Ale zadam sobie pytanie, dlaczego tak jest, że jest tak trudno i coraz trudniej utrzymać właściwe relacje w rodzinie? I myślę, że przychodzą mi na myśl kilka odpowiedzi. Jedna z nich jest taka, że nasze społeczeństwo się rozwija. Nasze społeczeństwo rozwija się bardzo mocno i dzisiaj pojawiają się faktycznie nowe opcje i nowe pomysły na to, jak dom można tworzyć. Nasze własne, które nie są w ogóle połączone z tym, co Bóg mówi w swoim słowie. No i społeczeństwo ogólnie się rozwija. To być może jest jakaś jedna z odpowiedzi. Inna z odpowiedzi może być taka, że model rodziny jest coraz bardziej wykręcony przez to, że jest jakieś czyjeś celowe działanie, żeby naszą ludzkość jakoś tak chyba zniszczyć powoli. Jest jakieś celowe działanie czyjeś, tak jak celowe działanie w scenariuszach filmów, żeby pokazywać nam opcje, że dzisiaj nie musisz być mężczyzną, chociaż nim jesteś i tak dalej. Jest jakieś celowe działanie. Możemy, i to jest jakaś odpowiedź być może, ale możemy również jako ludzie wierzący pomyśleć sobie tak, na pewno za tym wszystkim stoi jakaś duchowa rzeczywistość. Jakaś duchowa rzeczywistość, która próbuje wykręcić rodzinę. Próbuje wykręcić twojego męża. Jakieś demony, które na niego krążą wokół niego i próbują mu zawirować w głowie. Coś się dzieje. Jest w tym być może jakaś część prawdy, że jest duchowa rzeczywistość, która wybiera na to wpływ. A jako ludzie wierzący możemy pójść o krok dalej i powiedzieć, na pewno winny jest diabeł. Temu wszystkiemu winny jest diabeł. Dlaczego jest tak trudno w naszych domach? Dlaczego? Bo diabeł. Bo jest Bóg, który jest dobry i diabeł, który jest zły. I to diabeł wszystkim nam miesza. Ale tu jest takie drobne ale. Skoro już udało nam się podsunąć kilka podpowiedzi. Dlaczego jest źle? Okazuje się, że bardzo łatwo i szybko jest nam znaleźć winnego lub winnych. Ale czy przez przypadek nie jest tak, że kiedy myślimy o naszych domach, o naszych rodzinach, o naszych rodzicach, dziadkach i naszych historiach i tym, jak trudno jest i być może tym, jaki mamy kryzys, być może przechodzimy, jeśli uda nam się znaleźć winnego w tym wszystkim, to czy nie jest tak, że sami siebie umieszczamy w pozycji bycia ofiarą? czyjś decyzji. Jakiegoś diabła. Jakiejś duchowej rzeczywistości. I będąc w pozycji ofiary, nie musimy przecież wziąć żadnej odpowiedzialności za to, co się dzieje. Czy troszeczkę nie jest tak, że nawet jako ludzie wierzący idziemy o krok za daleko, myśląc, że diabeł i demony są wszystkiemu winne, tylko dlatego, że my sami chcemy stać z założonymi rękoma i myślimy, że nie ma żadnej odpowiedzialności na tym, żeby uratować nasze domy. Wierzę, że to nie jest Boży plan dla mnie i dla ciebie. Nie po to Bóg nazwał cię swoim dzieckiem, żebyś myślał, że jesteś ofiarą. Dlatego, że Bóg ustanowił cię jako swojego przyjaciela, jako swojego reprezentanta po to, abyś w swojej rodzinie, w swoim domu stanął na odpowiednim miejscu i zaczął naprawiać to, kto coś próbuje tam zamieszać. Wziął swoje ręce i zaczął działać. To nas w ogóle jakoś nie ekscytuje, zauważyłem. A przecież chodzi o nasze domy. Przecież chodzi o twoje dzieci. Przecież chodzi o twoje wnuki. Przecież chodzi o twoją żonę. O moją też. Często, kiedy my próbujemy zobaczyć winę gdzieś i odpowiedzieć sobie pytanie, że na pewno temu wszystkiemu, co się dzieje źle w moim życiu, jest winny ktoś, to ja w tym samym czasie staję w miejscu ofiary i nie jestem za to odpowiedzialny. A okazuje się, że jako Boże dzieci, jako ludzie, którzy reprezentują na tej ziemi Chrystusa, masz wszystkie narzędzia w swoim ręku, aby stanąć i zrobić coś innego. Aby zmienić coś w swoim domu. Aby zmienić coś w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie. Aby pokazać swoim dzieciom jakąś inną drogę. Ty masz taką możliwość. Masz swoje ręce? Tutaj pokaż swoje ręce. Rączki do góry. Tak, to są te ręce, które Bóg chce użyć, żebyś naprawił te wszystkie miejsca i abyś poszedł w te trudne miejsca, ponieważ masz taką możliwość. I teraz jest jedna historia w Biblii, która mi pokazuje coś bardzo ciekawego. Aż kiedy modliłem się, pomyślałem sobie, Boże, czemu nie dałbyś mi z 5 historii, tylko jedną. Jedna wygląda tak, jakbym jakoś tak mało skomplikowanie. Ale jest jedna historia w Biblii, która pokazuje mi coś dzisiaj ciekawego i wierzę, że będzie dla was również inspiracją. Kiedy mówimy o domu i wzięciu odpowiedzialności za to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, a ty wiesz co, ja nie będę o tym mówił, to przychodzi mi na myśl taka historia Izraela, o której czytamy na samym początku Biblii. Ktoś z was pamięta lud izraelski, który był uwięziony w Egipcie? Kto z was pamięta? O, my wszyscy tak, czytamy to. Niektórzy, jak ja byłem mały, to była taka Biblia obrazkowa i tam były wszystkie ładne, kolorowy Mojżesz był i oni szli przez to morze. Wszyscy pamiętamy, że Izrael wyszedł z Egiptu dzięki temu, że Bóg posłał Mojżesza. Przeszli przez Morze Czerwone, tak? Morze rozdzieliło się na dwie i oni sobie przeszli. To jakiś cud jest. My wiemy o tym. Ale ten lud izraelski został wyprowadzony, ponieważ Bóg miał plan dla swoich ludzi, aby zabrać ich do ziemi obiecanej. Do ziemi, którą dla nich przewidział. I teraz to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ oni na swojej drodze doświadczyli mnóstwo cudów. Nie dość, że Bóg zabrał ich z Egiptu, wyprowadził ich na pustynię. Na pustyni ich karmił. Zsyłał im mannę i przepióreczki i te różne pyszne rzeczy. Prowadził ich w obłoku i w ogniu. Coś ponadnaturalnego. Ktoś z was kiedyś był prowadzony przez słup ognia? No właśnie, a oni byli. Ciekawe cuda się działy. Później przyszedł taki moment, że lider tego całego zgromadzenia, główna osoba, którą Bóg wybrał, odeszła, umarła. Mówimy o Mojżeszu. I przyszedł kolejny człowiek, który miał dalej zabrać Izrael do ziemi obiecanej. I wiemy, że tym człowiekiem był kto? Jozue. Taka bardzo interesująca postać. I również Jozue, kiedy przejął przywództwo w tym narodzie, przeprowadził ich przez rzekę, Jordan, który również rozdzielił się, prawie jak Morze Czerwone. Weszli do ziemi obiecanej i zaczęli podbijać wszystkie te narody i kraje, które Bóg dla nich przewidział, dla ludu izraelskiego. Najlepsze ziemie, wszystko co najlepsze było dla nich. I pojawia się pewna historia pod koniec życia Jozuego, który w zasadzie dokonał tego, czego miał dokonać. Miał wprowadzić lud i dać tą ziemię, którą Bóg dla nich miał, i rozdać im to wszystko. Zrobił wszystkie podziały. Ty będziesz tam mieszkał, a ci będą tam mieszkać, a ty weźmiesz tą winnicę, a ty weźmiesz tamto miasto. Byłoby ciekawe, jakby dzisiaj Jozue stanął i tak zaczął nam rozdzielać tą ziemię. Wyobrażasz sobie? Dostałbyś jakiś kraj. Fajnie byłoby mieszkać w jakimś swoim własnym kraju. Co wy na to? No oni byli w bardzo interesującym położeniu, ponieważ właśnie Bóg doprowadził ich do takiego miejsca, gdzie dał im to, co im obiecał. I teraz zbliża się okres końca życia Jozuego. Jozue ma przemyślenia. Wiecie, ja nie wiem jak to jest, ale kiedy człowiek już starzeje się i być może jest bliski odchodzenia, nagle zaczyna myśleć inaczej na życie i z nową perspektywą. I to był taki moment, kiedy Jozue zebrał cały Izrael pod koniec swojego dowodzenia. Kiedy już wszystkim przydzielił ziemię, zebrał ich i mówi takie słowa, o których czytamy Jozuego 24, 13, 15. Mówi tak, dałem wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście. Jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście. To brzmi fajnie, brzmi dobrze. I później czytamy kolejny werset, tak, oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Co oznacza, usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. Werset 15 mówi tak, a jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Bogu, zobaczcie, mówi do nich tak, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. I jego główne słowa. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Jozue patrzy na tych wszystkich ludzi. Każdy z nich jest po niezłym doświadczeniu Boga. Każdy z nich już trzyma swój akt własności, swoich ziem. Doszli do miejsca wspaniałego. I teraz on patrzy na nich i mówi, hej, chłopaki, panie i panowie, wy zdecydujcie dzisiaj lepiej. Komu będziecie służyć? Czy tym bogom, których wasi ojcowie pamiętali w Egipcie dawno temu? Być może tej religii, której byli oddani kiedyś? Czy może tym bogom, których spotkaliście w tych ziemiach, które podbijaliśmy razem? Zdecydujcie, komu będziecie służyć. Ale pamiętajcie, ja, mój dom, moja rodzina, moja chata, jakkolwiek to tam nazwać, my będziemy służyć Bogu. I wiemy, że oni tam później się oburzyli i powiedzieli, oczywiście my też będziemy służyć Bogu i wiecie, i faktycznie tak było, że służyli Bogu całe to pokolenie, dopóki nie wymarło. Po tych wydarzeniach również, po tych słowach, po jakimś czasie Jozue również zakończył swoje życie. Ta historia mnie bardzo inspiruje, bo wiecie, jak to jest z historią? Historia lubi się powtarzać. I myśląc o tych słowach i o tych wydarzeniach, pomyślałem sobie, że być może my dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji, szczególnie jako ludzie wierzący. Szczególnie jako ludzie wierzący, którzy dotarliśmy do naszej ziemi obiecanej. dlaczego dotarliśmy do ziemi obiecanej. Ja nie mówię, że jesteśmy u końcu naszego życia i że już stało się wszystko to, co miało się stać, ale poznając Jezusa Chrystusa, w pewnym sensie my wszyscy dotarliśmy do naszej ziemi obiecanej. Dlatego, że staliśmy się dziećmi Bożymi. Dlatego, że zostało nam wszystko przebaczone. Dlatego, że nasza przyszłość jest pewna. Dlatego, że w Nim jest nasze uzdrowienie. Dlatego, że w Nim jest nasze poczucie pokoju. Wielu z nas, mówiąc Jezusowi tak, w pewnym sensie jesteśmy tak jakby w naszej ziemi obiecanej. Ja wiem, jeszcze nie mieszkasz tam, gdzie chciałbyś mieszkać. Być może jeszcze w twoim domu faktycznie się tak wszystko nie poukładało, jak ma. Być może jeszcze myślisz o tych wszystkich rzeczach, które chcesz dla Boga zrobić. Albo o tych wszystkich wspaniałych rzeczach, o które wierzysz. Może nowy samochód, być może jakiś nowy wyjazd, albo wsparcie jakiejś rodziny i tak dalej. Tak. To są te kolejne rzeczy. Ale my w Chrystusie w pewnym sensie wszyscy dotarliśmy do naszej ziemi obiecanej. Do tego miejsca, do którego On chciał nas wszystkich zabrać, aby stawić nas wszystkich przed Bogiem Ojcem, jako Jego dzieci, jako ludzie z przyszłością, jako ci, którzy mają dostęp do wszystkiego. Trochę tak, jakby ktoś ci podarował twoją własną ziemię. I pomyślałem sobie, że to jest troszeczkę taka historia, która się powtarza dzisiaj. Ponieważ kiedy myślimy o domach naszych, to, co mi się podoba w tej historii, to jest to, że Jozue, widząc i wiedząc, jakie doświadczenia z Bogiem miał cały ten naród izraelski, mówi tak, wy musicie dalej wybrać, komu będziecie służyć. Mam wrażenie, że my dzisiaj również stoimy przed pewnym wyborem. I ty i ja musimy się zdecydować. Będąc troszeczkę jakby w tej naszej ziemi obiecanej, musimy wybrać i zdecydować, komu będziemy służyć. Komu będziemy służyć? Czy nie jest nam jako wierzącym dzisiaj nieco wygodnie? Czy nie jest nam miło? Czy nie robi nam się jakoś tak kościelnie dobrze? A jednak jesteśmy, wierzę, w takim miejscu, w którym kiedy myślimy o naszych domach, w dalszym ciągu, ty i ja, musimy podjąć decyzję. Komu będziemy służyć? Komu będziemy służyć? No więc teraz tak. Komu ty będziesz służył w swoim domu? Ja nie powiedziałem wam, że to nie będzie takie wielkie, inspirujące kazanie dzisiaj. Dobrze, że was może tak nie nastawiłem. Ale wierzę, że jest pewne wezwanie, które jako my chrześcijanie musimy usłyszeć. Kto z was powiedział Chrystusowi tak w swoim życiu? Oddałeś swoje życie i idziesz za Nim. Okej, to jest praktycznie większość z nas tutaj. Być może większość z nas, tych, którzy nas dzisiaj oglądają. W dalszym ciągu dzisiaj to pytanie jest aktualne. To jest pytanie, wybierz sobie dzisiaj, komu będziesz służyć. Wybierz sobie, komu dzisiaj będziesz służyć. I podoba mi się to, jak Jozue z całym impetem i pewnością mówi tak. Ja i mój dom służyć będziemy Bogu. Służyć będziemy Panu. Ja nie wiem jak wy. Nie wiem jak wasi sąsiedzi. Ja nie wiem. Wy sobie wybierzcie, ale wiedzcie jedno. Ja, powiedzmy razem, ja i mój dom służyć będziemy Bogu. Co praktycznego dla nas tutaj jest w tej historii, w tym, co w ogóle mówimy dzisiaj? To jest to, że jeśli mamy przynieść zmianę do naszych rodzin, ktoś musi odważnie dzisiaj zdecydować. Ktoś musi stanąć odważnie, tak jak ten Jozue, i powiedzieć, ja nie wiem, ja może widziałem moich rodziców. Ja może widziałem, jak oni byli w jakiejś religii. Albo widziałem moich rodziców, którzy w nic nie wierzyli. Byli ateistami, którzy mieli jakieś życie swoje skomplikowane. Być może ja to wszystko widziałem, to byli ich bogowie, ale nie. Ja dzisiaj muszę wybrać. Nie dość, że powiedziałem Chrystusowi tak, dotarłem do jakiegoś miejsca mojego pokoju, że zaczyna mi być w życiu lepiej być może. Mam więcej cierpliwości, mam więcej miłości, ale w dalszym ciągu jest to wezwanie dla mnie, komu mam służyć. Więc ja muszę się zdecydować, że ja, nie patrząc na moją historię, nie patrząc na to wszystko, ja przede wszystkim i mój dom służyć będziemy Panu. Ja myślę sobie, Boże, kiedy modliłem się, mówię sobie, Boże, przecież to jest, ja nie mogę powiedzieć tylko tych słów. Nie mogę powiedzieć, ja i mój dom służyć będziemy Panu. To jest praktycznie, każdy z nas o tym wie. To jest praktycznie tak oczywiste. A jednak za zamkniętymi drzwiami naszych domów okazuje się, że czasami jest to tak dalekie, że ja i mój dom służymy Panu. Więc teraz dobrze, zróbmy coś praktycznego na dzisiaj. Chwyćmy te słowa, które powiedział Jozue. Podejmijmy to wyzwanie, bo jeśli mamy pomóc naszym rodzinom i uratować to, co się w tej chwili dzieje i toczy, być może kryzysy, przez które przechodzimy, jeśli mamy naszymi rodzinami dać przykład naszym znajomym, jak można żyć, w jakim pokoju można żyć, w jakiej idealnej komunikacji ze sobą można być. Jeśli mamy im to pokazać, jeśli mamy wpłynąć na społeczeństwo, które jest wokół nas, to ktoś, jakiś wierzący, wierzę, że jest ktoś tutaj, chociaż na sali jedna osoba, która może w realny i prawdziwy sposób powiedzieć tak, ja i mój dom służyć będziemy Panu. Teraz tak, są trzy rzeczy w tym zdaniu, które Jozue powiedział. Trzy rzeczy. Co wy na to? Zobaczymy je tylko szybko i lecimy? Szybko i lecimy do domu. Ktoś musi się zająć naszymi domami. To my. Jak dobrze. Więc pierwsze, co powiedział Jozue, kiedy stanął, to powiedział tak. Ja. Ja to nie znaczy, że ona. Ja to znaczy ja. Co powiedział Jozue? Co powiedział?
Ja.
Powiedział ja. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie wszystko zaczyna się od ciebie. W twoim domu, w twoim małżeństwie, tam gdzie ty jesteś, wszystko zaczyna się od ciebie. Tak wiele osób próbuje znaleźć jakąś winę i przyczynę, dlaczego wam nie idzie w małżeństwie, co się dzieje. No wiadomo dlaczego, bo ona. Albo ona. Albo bo on. Nie. Jozue pokazuje nam inną zupełnie postawę. Jeśli ja chcę zobaczyć w moim życiu zmianę, to najpierw ja muszę wiedzieć, że zmiana dokonuje się i zaczyna ode mnie. Ja. Najpierw ja. Najpierw ja. Jeśli jestem facetem w moim domu, to najpierw ja. Ja jestem tym przykładem. Ja biorę Boże Słowo, ja poznaję Boga i ja chcę Jego doświadczyć tak, żeby moja rodzina to zobaczyła i żebym ja mógł coś im opowiedzieć w moim domu. Najpierw ja. Ja nie będę czekał na moją żonę. Ja nie będę czekał, aż ona zacznie się modlić. Aż ona zacznie wierzyć Bogu i przestanie panikować. Nie. Najpierw ja, a później będzie mój dom. Więc najpierw ja. Bóg musi stać się prawdziwy i realny dla mnie. Dla mnie osobiście. To jest przecież to takie proste. My o tym non-stop mówimy. Jak ktoś z was jest w kościele więcej niż 20 lat, to już niektórzy na pamięć to znacie. Ja. Boże Słowo. Ja najpierw ja żyję według standardów Bożego Słowa. Niektórzy mówią, jejku, jak to jest trudno żyć tym Bożym Słowem. No, się zgodzę tak 50 na 50. Trudno to jest wymagać od kogoś, żeby żył według Bożego Słowa, według Jego standardów. Trudno jest wymagać, żeby żona była wybaczająca. Trudno jest wymagać, żeby dzieci były posłuszne. Trudno jest wymagać, żeby ona potrafiła zapomnieć, że ja ją zraniłem. Trudno jest. Ale co innego, kiedy ja patrzę na to przez inny pryzmat, że najpierw to ja. Faceci, powiedzmy razem, ja. Nie jedliście śniadania dzisiaj. Jeszcze. Najpierw ja. Ja biorę Boże Słowo, ja patrzę, jakie są granice, które On mi stawia i najpierw ja. Najpierw ja. I później co się dzieje? Później on mówi, ja i mój dom. Ja wierzę w takie, wiecie, przywództwo bardzo praktyczne. Przez przykład. Ponieważ kiedy ja jestem dobrym przykładem w moim domu, to wierzę, że również moja żona będzie mogła być zainspirowana tym, że coś ze mną się stało innego. Że moje dzieci w przyszłości będą mogły również zobaczyć coś. Dzisiaj, słuchajcie, mogę wam to tylko powiedzieć z obserwacji dziecka, które wychowało się w rodzinie chrześcijańskiej. A Ania też wychowała się w rodzinie chrześcijańskiej, wiesz, więc to dobrze wiesz. Jak niezwykły jest przykład was, rodziców, dla nas, dzieci. My musimy widzieć, My musimy widzieć, kto... Ja pamiętam, naprawdę bardzo dobrze pamiętam, setki dni, kiedy budziłem się, za każdym razem pamiętam, kiedy tato siedział w fotelu, pił kawę, sączył kawę, jedną, później drugą, czasami trzecią i czytał słowo, codziennie rano. To było jak w zegarku. Ja praktycznie nie potrzebowałem budzika, bo słyszałem tylko ekspres, który tak furczał fajnie. Ale to jest przykład, który ja widziałem. I często, kiedy siadałem przed nim, razem z nim, kiedy już schodziłem i mieliśmy jechać do szkoły, to on brał słowo i coś do mnie mówił. Ja nie rozumiałem wtedy za dużo jako dziecko. Nie rozumiałem, ale to, co mogłem zobaczyć, to czasami, jak nachylał się, i tak mu tu łzy leciały. Bo był tak poruszony tym, co Bóg osobiście robi w jego życiu. No, żeż jasny gwint. Wychodziło to z niego cały czas. Myślę sobie, jak wielka odpowiedzialność jest na was, rodzicach, którzy dzisiaj macie dzieci. Czy one kiedykolwiek widziały cię, jak czytasz słowo? Czy one kiedykolwiek widziały, że stoisz w trudnej sytuacji, zamiast stać i mówić... Tak? Potrafisz stanąć i powiedzieć ja i mój dom. Bez względu na to, co się dzieje. Dzieciaczki, nasz Bóg nas nie zawiedzie. Ty przestań płakać, bo nasz Bóg nas nie zawiedzie. Ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Ja sobie myślę. To jest niesamowite. W ten sposób to się wszystko zaczyna. Najpierw ja, później mój dom. I później te słowa, że będziemy służyć Bogu. Więc służenie Bogu. Czym to jest? To jest życie, które wyraża szacunek do Boga i Jego słowa. Wszędzie. Nie w niedzielę. Każdy w niedzielę potrafi podnieść rękę do góry, jak się śpiewa piosenkę. Jak cię ciarki przejdą, bo bas będzie za duży tu z przodu, to w ogóle jest łatwiej podnieść rękę. Wtedy ona nawet ci się zatrzęsie. Sąsiad myśli, że przeżywasz jakieś uniesienie duchowe. A po prostu ręka ci się trzęsie, bo bas tak drży. Ale jest łatwiej. Ale o ile trudniej jest za zamkniętymi drzwiami domu stanąć z rękoma. My potrzebujemy, żeby nasze chrześcijaństwo naprawdę przeszło przez nasze progi. Żeby ono doszło do tych wszystkich miejsc. Jeśli mamy zobaczyć, że Boży plan i Boży pomysł na rodzinę, który ma niezwykły sens, jeśli on ma przetrwać, to ktoś musi stanąć i powiedzieć, hej, ja, mój dom, będziemy służyć Bogu. To jest życie, które wyraża szacunek do Boga i Jego słowa. To jest zrozumienie również Jego woli, czyli tego, co On od nas chce w domu. Czego Bóg od nas chce w naszym sezonie? Kiedy ostatnio rozmawiałeś o tym ze swoją żoną? Czego Bóg pragnie od nas teraz? To jest służenie Bogu, kiedy mówimy o tym, nie możemy tylko myśleć, ojejku, teraz jestem w grafiku, w niedzielę w kościele. Mam nadzieję, że nie myślimy w ten sposób, ale to jest część służenia. To jest niezwykłe, to jest wspaniałe, że każdy z nas może mieć miejsce w jego kościele, ale służenie w domu idzie daleko dalej. Służenie Bogu idzie daleko dalej, do naszych domów. To jest właśnie rozpoznanie woli, tego, co Bóg chce. To jest przyglądanie się i rozmawianie ze swoimi dziećmi, tak żeby nakierować ich na to, co Bóg ma dla nich. Słowo o tym mówi w przypowieściach, że to jest odpowiedzialność rodziców, którzy odkrywają to, co jest w dzieciach. Nie będę tam dalej szedł. To jest również zaangażowanie w jego życie, w jego kościół i życie z myślą o innych. To jest służenie Bogu. To jest życie z myślą o innych. Niezwykłe. Myślę sobie, że tym lekarstwem na tą skomplikowaną sytuację domową, na to, co się dzieje tam za zamkniętymi drzwiami, my, ludzie wierzący, którzy uważamy się za wierzących, musimy podjąć. Musimy stanąć i powiedzieć sobie te słowa, które powiedział Jozue, tak proste i tak trudne, żeby je wykonać, że ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Wierzę, że dzięki temu, że chrześcijaństwo przeniknie nasze kołdry, przeniknie nasze szafy, przeniknie nasze kuchnie, przeniknie te wszystkie miejsca, nawet na które na wakacje jedziemy razem, przeniknie nasze rachunki, nasze portfele, Wtedy będziemy widzieli prawdziwą zmianę i tą rekonstrukcję. I że ten Boży plan na mężczyznę i na kobietę, który chce, żeby Bóg, który chce, żebyśmy byli razem i dokonali czegoś, że to będzie miało wtedy sens wielki. W ten sposób będziemy inspiracją dla innych ludzi, którzy są wokół nas, dla naszych sąsiadów i ludzi, których spotykamy w pracy, którym będziemy mogli powiedzieć: hej, słyszałem, że masz problemy z żoną, ale wiesz co? To da radę rozwiązać. I wcale nie trzeba się rozwodzić. Jest pewne rozwiązanie. To ja ci powiem o swoim. Dzięki temu będziemy mogli pracować skutecznie jako Kościół, ludzie wierzący, nad dobrą zmianą w tym społeczeństwie. I przyprowadzić rodzinę z powrotem do tego oryginalnego miejsca, które Bóg dla nas wyznaczył. Powstańmy. Wierzę, że Bóg naprawdę szuka. Szuka ludzi, którzy nie nazywają się po prostu wierzącymi, nie są zapisani po prostu do jakiejś parafii, nie są związani po prostu z jakąś denominacją formalnie na papierze i tak dalej, ale ludzi, którzy naprawdę decydują się i mówią: ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Ten Jezus, którego uwielbiamy w niedzielę, tego samego Jezusa uwielbiamy w poniedziałek. O tym samym Jezusie mówimy naszym dzieciom, i z tym samym Jezusem przechodzimy każdą rzecz, którą przychodzi nam przejść. Wierzę, że, wiecie, osobiście wierzę naprawdę w Kościół, który jest wielopokoleniowy. Nie jestem zwolennikiem być może bardzo takich kościołów typowo młodzieżowych, dlatego że widzę w Słowie wielką potrzebę, taką, w którym jedno pokolenie przekazuje doświadczenie, nie tylko majątki, przekazuje doświadczenie z Bogiem kolejnemu pokoleniu. I kolejnemu, i kolejnemu, i kolejnemu. Myślę sobie, gdzie będziemy za jakiś czas, za kolejne 20 lat. W tym roku nasz Kościół kończy 30. To już jest kawał czasu. Ale kiedy myślimy o kolejnych latach, w dalszym ciągu są potrzebni zdeterminowani ludzie, którzy powiedzą: ja i mój dom służyć będziemy Panu. Dzisiejszego dnia po prostu chciałbym, żebyś... Nie wiem, jaka jest Twoja sytuacja w domu. Nie wiem, czy czujesz, że jest dobrze, czy jest średnio, jak to wygląda, to tylko Ty wiesz. Powiedzmy, że nie będziemy zaglądać tam w tej chwili. Ale Ty pomyśl o tym. Pomyśl o tym, na ile aktualne są dla Ciebie te słowa: ja i mój dom służymy Bogu. Czy to naprawdę jest częścią Ciebie? Jeśli nie, to chciałbym, żebyś uczynił tą niedzielę wyjątkową dla siebie. Nie patrz teraz na swoją żonę, nie ściskaj jej ręki, jeśli stoisz obok niej, żeby myślała, że to do niej jest mowa teraz. Nie, nie, nie. To już w ten sposób, wiemy, że to nie o to chodzi. Chodzi o Ciebie. Ponieważ to, kiedy staniesz kiedyś przed Bogiem, to Ty staniesz osobiście. Nie będziesz mógł pokazać, że Twoje życie wyglądało w taki sposób, bo ona, albo bo on. Nie, 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 nie. Ty stoisz przed Bogiem. Nie wiem, jak to było u Ciebie do tej pory, ale może rzeczy nie układały się właściwie. Być może odpuściłaś wartości Bożego Słowa, ale dzisiaj chciałbym, żebyś zamknęła swoje oczy, abyś wyobraziła sobie i wiedział, że stoisz przed Bogiem. Po prostu powiedz Mu: Panie, przepraszam Cię. Przepraszam Cię za to, co się dzieje w domu. Ja już nie chcę szukać winnych, nie chcę szukać, kto tutaj jest winny oprócz mnie. Po prostu chcę wziąć w swoje ręce odpowiedzialność za nasz dom. Daj mi siłę, daj mi mądrość, ale wiedz jedno, że ja dzisiejszego dnia decyduję się. Staję przed Tobą i mówię to, że ja i mój dom będziemy służyć Tobie. Najpierw ja zacznę od siebie, poznam Ciebie tak, jak trzeba i zabiorę mój cały dom i pokażę im zupełnie inny sposób.